Co tak naprawdę jest ważne w życiu? Troy Pelan, bohater książki Johna Grishama zatytułowanej Testament, miał wszystko, o czym człowiek może tylko zamarzyć. Jednak tak mówi o swoim życiu. Aż do ostatniego dnia, do ostatniej godziny jestem starym, samotnym, schorowanym, niekochanym, zranionym i zmęczonym życiem człowiekiem. I potem Troy wymienia długą listę rzeczy, które posiada. Ropociągi, elektrownie, plantacje kawy, kopalnie srebra i miedzi. Jego majątek szacowany jest na 11 miliardów dolarów. Po czym Troy dodaje, mówi w taki sposób, miałem 3 rodziny, 3 były żony, które urodziły mi 7 dzieci, z których 6 ciągle żyje i robi co w ich mocy, aby mnie dręczyć. Nie mam nic wspólnego ze swoją rodziną, poza tym, że moje żony i dzieci zbierają się dzisiaj, ponieważ ja umieram. I nadszedł czas, żeby podzielić moje pieniądze. Bez względu na to, czy są wielkie, czy małe, pieniądze albo dziedzictwo mogą stać się obsesją. Autor Księgi Przypowieści mówi, że tam, gdzie jest testament, tam ludzie ze sobą walczą, toczą zimne wojny albo gorące spory w sądach. Pewnemu mężczyźnie też testament chodził po głowie. Na dobrą sprawę ten mężczyzna miał nadzieję, że Jezus zaradzi rodzinnemu problemowi, jak się okazało, problemowi związanemu z dziedzictwem. On myślał, że to jest właśnie to, co jest ważne w życiu. To był taki dzień, kiedy tłum ludzi tłoczył się wokół Jezusa, jeden obok drugiego, stopa przy stopie, a ludzi było tak wiele, że być może nawet deptali sobie po piętach, a Jezus jak zawsze mówił o swoim królestwie. Mówił o ludziach królestwa, o tym, jacy są, czym się charakteryzują. Mówił o wartościach królestwa. W którymś momencie przez tłum zaczął przeciskać się młody człowiek. I posłuchaj tej historii, posłuchaj o tym, co się wtedy wydarzyło. Ktoś z tłumu zwrócił się do niego, czyli do Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby w niebie, a nie jest bogaty w Bogu. Wydaje się, że ten mężczyzna, który zbliżył się tego dnia do Jezusa, nic nie słyszał z tego, co Jezus mówił do tej pory. Słuchał Jezusa, ale tak naprawdę nie słyszał tego, co Jezus mówił. Nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś słucha, ale tak naprawdę nie słyszy. Ten człowiek miał możliwość stać twarzą w twarz z Królem Królów, Panem Panów, z Królem Wszechświata, stać przed tym, który jest ponad wszystkim, a wszystko to, co stało mu tego dnia przed oczami, to dziedzictwo. Można powiedzieć, że dziedzictwo stało się jego obsesją. Nic poza nim nie widział. Być może nawet myślał o dziedzictwie dniem i nocą. Wszystko, o czym był w stanie myśleć, to o tym majątku, który mu się prawnie należał. Innymi słowy, jeżeli nie dostanę tego, co uważam, że powinienem mieć, to życie już nigdy nie będzie takie piękne, jak powinno być. Kwiaty już nie będą tak ładnie pachnieć na łące, słońce już nie będzie tak jasno świeciło, a ptaki już nie będą tak radośnie śpiewać, chyba że w końcu dostanę to, co powinienem dostać. Ten mężczyzna przyszedł do Jezusa, tak jak ci wszyscy ludzie, którzy tego dnia zgromadzili się tłumnie wokół Króla Królów, ale przyszedł do Jezusa z taką nadzieją, że Jezus jest tym, który może rozwiązać jego osobisty problem. Tak to czasami jest, kochani, że ludzie widzą w Jezusie tego, kogo chcieliby widzieć, a nie tego, kim Jezus naprawdę chce, aby go widziano. No i tak to jest, że i wczoraj, i dzisiaj ludzie czasami widzą w Jezusie wspaniałego nauczyciela. I widząc w Jezusie wspaniałego nauczyciela, mówią, że jeżeli tylko będziemy postępowali według jego nauki, to będziemy w stanie rozstrzygnąć różne spory. Spory na forum rodziny, w sąsiedztwie, w pracy, a nawet na takim szczeblu międzynarodowym. Problem jednak jest taki, że zanim pojawił się Jezus na scenie historii, ludzie też mieli wspaniałą naukę. I gdyby tylko trzymali się tej wspaniałej nauki, to byliby w stanie rozwiązywać spory. Prawda jest taka, że Jezus nie przyszedł po to, by być jedynie wspaniałym nauczycielem, chociaż to też jest prawda, ale nie pełna prawda. Inni, patrząc na Jezusa, mówią o tym, że Jezus jest wyjątkowym przykładem. No ale jeżeli Jezus jest wyjątkowym przykładem, to szczerze mówiąc, jego przykład mnie ośmiesza. To trochę tak, jakbyśmy zaprosili tutaj wspaniałą pianistkę i powiedzielibyśmy do siebie nawzajem, albo wy do mnie, a może do niej najpierw, to niech nam zagra coś wspaniałego. I ta pianistka zagrałaby nam jakąś wspaniałą etiudę i zrobiła to na takim poziomie, że bylibyśmy pod ogromnym wrażeniem, a później ja do was i wy do mnie powiedzielibyśmy, zachęcajmy siebie teraz nawzajem, żebyśmy czerpali z tego przykładu, żebyśmy mogli zagrać tak, jak gra ta pianistka. No nie jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie zagrać tak, jak pianistka. My nie potrzebujemy tylko i wyłącznie dobrego przykładu i nie po to przyszedł Jezus. Owszem, możemy czerpać z niego przykład, ale to nie jest powód, dla którego Jezus przyszedł na ten świat. A jeszcze inni widzą w Jezusie sędziego. A ten człowiek widział w Jezusie sędziego i chciał, żeby Jezus wcielił się w taką właśnie rolę. Sędziego, który, ponieważ jest żywo zainteresowany ludzkim losem, to rozstrzygnie problem naszej rodziny. Odpowiedź Jezusa jest bardzo łaskawa. Jezus na samym początku zaznacza, nie po to przyszedłem. To nie jest moja służba. Jezus nie przyszedł jako sędzia, nie przyszedł też po to, by uczynić złych ludzi dobrymi, a dobrych ludzi jeszcze lepszymi, ale raczej przyszedł po to, aby uczynić żywymi tych, którzy są duchowo martwi. A to jest powód, dla którego Jezus chodzi po ziemi. I to jest powód, dla którego Kościół dzisiaj istnieje. Ciekawe jest to, że po tym, jak Jezus łaskawie odpowiada młodemu mężczyźnie, chwilę później zwraca się do tłumu, dając każdemu, kto go wtedy słuchał, taką przestrogę. Wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Ja nie wiem, jak zdefiniowałbyś chciwość. Moja definicja, tak jak teraz tutaj stoję, myślę sobie o chciwości, to jest takie pragnienie. Prosta definicja, może znajdziesz lepszą. Pragnienie posiadania tego wszystkiego, co widzę u innych i chciałbym to mieć. Pragnienie tego, czego nie mam, nawet jeżeli to jest jakaś jedna drobna, mała rzecz. I kiedy się patrzymy na relacje międzyludzkie i na historię ludzkości, to wydaje się, że chciwość jest takim nieodłącznym elementem, który towarzyszy nam w życiu. Bo tak to jest, że patrzymy się na nasz samochód i myślimy sobie, patrząc na ten drugi, fajnie byłoby mieć takie auto albo to auto. Oczywiście ja wiem, że są cienkie granice między pragnieniem, modlitwą, oddawaniem rzeczy Bogu, a tak naprawdę chciwością. Ja muszę to mieć, a za wszelką cenę będę dążył do tego, żeby mieć taki właśnie samochód, żeby mieć większe mieszkanie, żeby mieć droższy sprzęt, bo mój sąsiad ma, bo ktoś z rodziny też jest w posiadaniu czegoś właśnie. Chciwość ma to do siebie, że przybiera różne twarze, wkłada na siebie różne postaci niejako. I to jest ciekawe, że Jezus w tej historii nie wymienia, nie wyszczególnia, nie daje listy rzeczy, ale mówi, wystrzegajcie się przed jakiego rodzaju chciwością? Wszelkiego rodzaju chciwością. Innymi słowy, na wszelki wypadek, gdybym powiedział, że mój przykład, czy moja sytuacja nie podpina się pod tą, o której Jezus mówił, bo to jest zupełnie coś innego, Jezus podkreśla, chcę, żebyś wiedział, abyś pamiętał, żeby wystrzegać się przed wszelkiego rodzaju chciwością. Myślimy o tym czasami, że nasze życie składa się z rzeczy, a radio, telewizja, internet, billboardy, witryny sklepowe przekonują nas, że potrzebujemy tego, czego jeszcze nie mamy. I bardzo łatwo jest w tej gonitwie szczurów, w tym biegu do zwycięstwa zapomnieć, że stylowa odzież dzisiaj staje się pożywką kontenera PCK jutro. A błyszczące auto dzisiaj jest jedynie jedną wielką stertą blachy za parę albo za paręnaście lat. No ale co tak naprawdę jest ważne w życiu? Aby nam pomóc to zrozumieć, Jezus opowiada historię o rolniku. Prawdę mówiąc, to ja nie za wiele wiem na temat rolników. Jak wielu z was tutaj obecnych wychowywało się na roli? Ręka w górę, żebym wiedział z ciekawości, czy mam takie osoby. Jedna osoba, dwie, trzy, śmiało, super. No, wyznaję wam wszystkim, a szczególnie tej trójce, że ja nie jestem rolnikiem, ja jestem miastowym chłopakiem. Moja żona po raz pierwszy pokazała mi rzepak, kiedy miałem 23 lata. A wcześniej w ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak rzepak i że rzepak rośnie na polu, a gdyby mi zadać pytanie, co się robi z rzepaka, to pewnie bym był na szarym końcu, bo nawet nie wiedziałbym, co się robi z rzepaka. Rolnictwo to obcy dla mnie obszar, ale kiedy czytam tą historię, historię o tym rolniku, to widzę, że jej bohater jest pracowitym człowiekiem, tak jak wszyscy rolnicy, których spotkałem. Przynajmniej 100 rolników spotkałem w swoim życiu i o każdym z nich mógłbym powiedzieć, to są pracowici ludzie. To są ludzie, którzy wstają wcześnie rano, nie obijają się w ciągu dnia i ludzie, którzy często chodzą spać późno wieczorem albo wtedy, kiedy słońce chyli się ku zachodowi po to, żeby móc wstać wcześnie rano kolejnego dnia. A nasz rolnik nie jest złym człowiekiem. I zwróć uwagę na to, że w tej historii Jezus nie przedstawia go w złych kolorach. Nie potępia go dlatego, że jest bogaty i nie powinien, bo nie chodzi o samo bycie bogatym. Jest wielu bogatych ludzi w Biblii. Abraham był bogaty. Będziemy rozważali jego życie jesienią, będziemy mieli całą serię z życia Abrahama. Hiob był bogatą osobą. Dawid był bogaty. Salomon był bogaty. Józef z Arymatei był bogaty. Gdyby nie Józef z Arymatei, to Jezusa nie złożono by w takim grobie, w jakim złożono. Inny przykład. W prywatnym domu, w pomieszczeniu na górze zebrali się pierwsi uczniowie w oczekiwaniu na wylanie Ducha Świętego. Ktoś musiał być właścicielem tego domu i pomieszczenia na górze. Więc Jezus nie potępia bogatych ludzi. Nie jest źle być bogatym. Niebezpieczeństwem, kochani, jest chęć bogacenia się. Pragnienie bogacenia się może się szybko zmienić w grzeszną pożądliwość. Ten rolnik ciężko pracuje i nic, absolutnie nic w naszym tekście nie wskazuje na to, że on się dorobił nieuczciwie. No i pomyśl przez chwilę o tym rolniku, bo na ile ja rozumiem tą historię, na ile ją czytam, to widzę, że to jest taki typ faceta, który jest bardzo rodzinny, który dba o swoją rodzinę, który zabezpiecza swoich bliskich. Nic w tym tekście nie ma mowy nigdzie o niesprawiedliwości, o tym, że on się nielegalnie dorobił. Nie ma nic powiedziane na temat niemoralności tego rolnika. Niebezpieczeństwo polega na tym, że będziesz swoje całe życie ciężko pracował, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że to, co wypracujesz i tak ostatecznie, wszystko, kim jesteś i co masz, jest Bożym łaskawym darem dla ciebie. To jest niebezpieczeństwo. Że będziemy myśleć, że kiedy tylko pracujemy, to wypracujemy sobie i to naszymi rękami, to jest nasza krwawica, nasz intelekt, nasze zdolności, nasze umiejętności, nasze dary, nasza obrotność, że to jesteśmy wszystko my od początku do końca. Zwróć uwagę na to jedno niewinne wyrażenie, które się pojawia w tym tekście. Ta historia rozpoczyna się od słów pole wydało. Bóg łaskawie pobłogosławił temu człowiekowi. A to Bóg jest cały czas obecny w jego życiu. Bóg mu daje, Bóg przyzwala, Bóg błogosławi. Jemu wydawało się, że to on wypracował. Jego ciężka praca. A nie tylko dobrze mu się powodzi, ale nawet bardzo dobrze. Jeżeli w życiu są jakiekolwiek problemy, to nie jedna osoba chciałaby mieć taki problem, jaki miał ten rolnik. Czasami problem polega na tym, że spektakularny sukces niesie za sobą niebezpieczeństwo monologu w życiu. Innymi słowy, odnoszę sukces, więc nie potrzebuję nikogo i niczego. I cała ta historia to jest na dobrą sprawę teatr jednej osoby. Moje pole, moje ziarno, moje stodoły, mój pomysł, moje przemyślenia. Rolnik sam sobie gratuluje i sam świętuje. Nie potrzebuje nikogo, Boga nie ma zupełnie na obrazku. Bóg dokonuje cudu, ale to ja zarządzam życiem i tym, co mam. W całej tej historii Bóg pojawia się dopiero pod koniec i to w bardzo zaskakujących okolicznościach. Kani, wyzwaniem dla nas jest to, że historia tego rolnika sprzed 2000 lat przypowieści może stać się bardzo łatwo naszą historią dzisiaj. Historią matki, która chwali się sąsiadce. Syn mieszka w Anglii, ustawił się jakoś w życiu, dobrze im się wiedzie. I pewnie, że tak. Co on miałby tutaj robić? Coś mu się od życia przecież należy. No, albo historia ojca, który z dumą mówi o swojej córce. No, studiuje, pracuje, na nic nie ma czasu. Życie dobrze jej się układa, my pomagamy jej na ile możemy. Nie chcemy, żeby miała tak ciężko, jak myśmy mieli w swoim życiu. A tak to jest, że ciężko pracujemy w swoim życiu po to, by móc w którymś momencie powiedzieć ja, moje. Sami rozporządzamy tym, co wypracowaliśmy. I w takim kontekście trudno jest czasami myśleć, czy żyć takim przeświadczeniem, że Bóg jest tym, który daje, a my jedynie zarządzamy, czy doglądamy wszystkim tym, co Bóg nam łaskawie powierza. Puszczam wodze fantazji, kochani, i wyobrażam sobie ten ostatni dzień z życia rolnika. Być może tego dnia spotkał się z architektem, żeby odebrać projekt nowej stodoły. Wieczorem po kolejnym ciężkim dniu pracy mógł się wreszcie pochylić nad tym projektem i trzymając kubek dobrej kawy w ręku wpatrywał się w ten szkic niesamowitej nowej budowli. Było już późno, żona mogła podejść do niego i powiedzieć, kochani, już jest późno, pracowałeś cały dzień, chodź spać. Tak, tak, kotku, już idę, tylko dopiję łyki kawy, jeszcze tylko rzucę okiem, bo wiesz, niebawem rozpoczyna się ta budowa, a to jest ogromne wyzwanie. Już zaraz idę. Tego wieczora ktoś zapukał do drzwi. To było dość zaskakujące. Nikomu raczej nie wypadałoby przyjść o tak późnej porze. Jest jednak ktoś taki, kto nie trzyma się zupełnie naszych konwenansów i nie dba o to, czy to jest godzina 8 po południu wieczorem, czy 11, czy 12, czy po północy. Słyszałeś o tej osobie? Jedno słowo. Śmierć. Otworzył drzwi i pewnie się zdziwił i mógł tylko powiedzieć, nie uprzedziłaś mnie. No jak to jest możliwe, że tak przychodzisz nagle z nienacka, w ogóle nie powiedziawszy mi wcześniej, że to dzisiaj jest ten dzień? Teraz? Nie, to chyba jakaś pomyłka. Powinnaś była mnie uprzedzić, to jest nie fair. Uprzedzałam cię. Wiele razy. Pamiętasz swojego kolegę z pracy? Tego, którego wszyscy tak podziwiali? A później wszyscy mówili, jak to ty taki młody, mógł jeszcze pożyć, a odszedł. To dało ci dużo do myślenia. Przez chwilę zastanawiałeś się nad swoim życiem, ale później z powrotem wszedłeś na takie same tory, jakimi jechałeś poprzednio. A pamiętasz żonę twojego kuzyna? Jak odeszła, to przejeżdżając w drodze z domu do pracy obok zakładu pogrzebowego, za każdym razem patrzyłeś się na ten zakład i miałeś różne myśli. Ale później przestałeś się patrzeć i przestałeś myśleć. Uprzedzałam się. Mówiłam ci wiele razy, ale ty nie chciałeś słuchać. Dobrze, to w takim razie może weź połowę z tego, co mam i daj mi trochę czasu. Nie. Może po prostu weź wszystko to, co mam, ale daj mi trochę więcej życia. Ja i tak to sobie wypracuję. Ja sobie odpracuję wszystko. Nie, ty nie rozumiesz. Dzisiaj jest twój dzień. Pomyśl przez chwilę. Ten człowiek był pracowity, był uczciwy, był obrotny, to był dobry rolnik. Jego problem polegał na tym, że przygotowywał się na życie, ale nie był przygotowany na śmierć. W jednej chwili wszystko zostało zabrane. To, na co pracował całe swoje życie. No i później odbył się pogrzeb. Kochani, znowu, nie wiem jak to było, bo historia nam o tym nie mówi. Chciałbym sobie widzieć, jak to wygląda dalej, ale puszczam wodze fantazji. Myślę sobie, że to mógł być taki pogrzeb, trochę jak każdy inny pogrzeb, na którym ktoś coś tam powie, bo wypada, bo to jest odpowiednia osoba ku temu, żeby powiedziała ze dwa słowa. I mogło tak być, że sołtys tej wsi mógł powiedzieć, to był dobry rolnik. Wszyscy braliśmy z niego przykład. No, jak to rolnicy, wstajemy wcześniej, ale on to nas bił wszystkich na głowę i wstawał jeszcze wcześniej. Myśmy pracowali ciężko, ale każdy z nas w którymś momencie odsapnął, ale on to już w ogóle takim cyborgiem był. No, być może na tym pogrzebie był też architekt, który projektował tą nową stodołę. I może powiedział ze dwa słowa, to było niesamowitym wyzwaniem, bo projektowałem wcześniej różne rzeczy, ale czegoś takiego jeszcze w życiu nie robiłem. Musiałem się zmierzyć z czymś zupełnie nowym. Podołałem i podziwiałem tego człowieka za jego odwagę, za jego rozmach w życiu. Być może inni ludzie też coś tam powiedzieli, jedno czy dwa słowa. A na nagrobku pojawiły się dwie daty, data urodzin i data śmierci. I ulubiony werset biblijny naszego rolnika. Tej nocy nad cmentarzem przemieszczał się Boży Anioł. I swoim anielskim palcem, kiedy zbliżył się do nagrobka, dopisał pod datą śmierci, urodzin i ulubionym wersetem biblijnym jeszcze jedno słowo. Głupiec. Co tak naprawdę jest ważne w życiu? Bóg się patrzy na nasze życie z zupełnie innej perspektywy. Psalmista powiedział kiedyś, pamiętacie ten tekst, rzekł głupiec w swoim sercu, nie ma Boga. To jest głupota. Ale wydaje się, że jest jeszcze inny rodzaj głupoty. Ten inny rodzaj głupoty polega na tym, że mogę wierzyć w to, że Bóg istnieje. Bardzo wierzyć. Głęboko wierzyć w to, że Bóg istnieje. A żyć codziennym życiem w taki sposób, jakby Boga w ogóle nie było na świecie. I podejmować takie decyzje, które go nie uwzględniają, które go nie honorują. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Nie ma znaczenia to, ile masz. Jesteśmy, kochani, teraz w trakcie tej serii rozważań biblijnych, praktyczne lekcje biblijne z Ewangelii, oni, my wszyscy. Generalnie idea jest taka, żeby pokazać wam w te niedzielne poranki różne osoby, mężczyzn, kobiety, starszych, młodszych, tych, którzy byli bezdomnymi, tak jak nasz bezdomny, o którym słyszeliśmy tydzień temu, albo tymi, którzy byli chorobliwie bogaci. Okazuje się nagle, że wszyscy mają takie same potrzeby. Wszyscy, absolutnie. To jest potrzeba bliskich, żywych relacji z Bogiem. To jest potrzeba możliwości stania przed Bożym majestatem za sprawą Chrystusa, który czyni moje życie innym. I w ślad za tym, za tymi relacjami idzie inne postępowanie w moim życiu, to o czym dzisiaj Zygmunt mówił tego poranka. Wszyscy mamy potrzebę upamiętania, potrzebę potwierdzenia, powierzenia Bogu każdego aspektu naszego życia. Jak będziesz w domu czytała tą historię, to zwróć uwagę na to, że wcześniejsza historia też mówi o potrzebie. To jest potrzeba, by stawiać w naszym życiu na wartości królestwa. A po tej naszej historii o tym bogatym człowieku pojawia się kolejna historia, która mówi o tym, żeby się nie troszczyć. I nasza historia jest trochę włożona tak jak między dwa nawiasy. Jeden nawias to jest stawianie na wartości królestwa, drugi nawias nie troszczenie się w życiu o takie sprawy, o które wszyscy ludzie się troszczą, bo myślą, że na tym polega życie. Nasza historia rozpoczyna się od młodzieńca, który domaga się sprawiedliwości, po czym Jezus ostrzega przed chciwością i opowiada właśnie tą historię bogatego rolnika, któremu Bóg łaskawie pobłogosławił. Szczęśliwi ci, którzy nie tylko słuchają, ale słyszą, kiedy Ojciec do nich mówi. Dzisiaj, kochani, przemawia do nas przez swojego Syna, zachęcając nas, a być może nawet mobilizując, albo przynaglając do tego, żebyśmy uczynili wartości Bożego Królestwa centralne w naszym życiu. abyśmy nie tylko w ślad za tym, co powiedział jeden z ojców Kościoła, abyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko mówią piękne rzeczy, ale którzy żyją tym, o czym mówią. Jezus nie przyszedł po to, by uczynić złych ludzi dobrymi, a dobrych ludzi lepszymi. On przyszedł po to, by uczynić żywymi tych, którzy są duchowo martwi, aby uczynić nas bogatymi inaczej. Abyśmy inaczej postrzegali bogactwo, bo bogactwo, które Jezus ma dla nas, nie jest z tego świata. A więc, co tak naprawdę ważne jest w życiu? Ważne jest to, byś był bogaty w Bogu. A jesteś wtedy, kiedy żyjąc w doczesności, podejmujesz decyzję z myślą o wieczności.